Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawszedziewica. W dzisiejszym programie opowiem o próchnicy, jaka jest uznawana za chorobę społeczną. Choroba próchnicowa dotyka ponad 85% dzieci w wieku 6 lat oraz ponad 90% ludzi 18-letnich według Rzecznika Praw Dziecka. Przeciętny dorosły Polak ma około 13 zębów objętych próchnicą, jak podają dane z Ministerstwa Zdrowia. Prawie 40% Polaków w wieku od 65 do 45 roku życia w ogóle nie posiada już własnych zębów. Próchnica o nazwie caries dentes jest zdefiniowana przez WHO jako patologiczny miejscowy proces pochodzenia zewnętrznego prowadzący do demineralizacji szkliwa, w tym odwapnienia i rozpadu twardych tkanek zęba, stworzeniem ubytku. Najstarszy dowód obecności próchnicy u ludzi został odkryty w skamieniałościach znalezionych w 1921 roku w Zambii, gdzie znaleziona czaszka Homo rhodesiensis sprzed prawdopodobnie 650, a nawet 160 tysięcy lat charakteryzowała się obecnością rozległej próchnicy ze zniszczoną koroną zęba wraz z zachowanymi jeszcze 5 zębami, które także nosiły cechy próchnicy. Według badaczy Neandertalczycy, żyjący 4000 do 15 tysięcy lat przed naszą erą, cierpieli również na niedorozwój szkliwa, choroby przyzębia, natomiast próchnica występowała wśród nich stosunkowo rzadko. W sławnej neolitycznej lodowej mumii Odzi sprzed 3300 lat przed naszą erą, znaleziono w 1991 roku w Alpach, także wykazano obecność próchnicy. W późnym okresie paleolicie przypadki próchnicy były znane u około 10% badanych, gdyż ważną rolę w rozwoju próchnicy odgrywała i nadal odgrywa dieta. Koczownicy prowadzący zmienny tryb życia żywili się wszystkim, co nadawało się do jedzenia. Zbierali grzyby, jagody, leśne owoce, zabierali ptakom jaja, chwytali także jaszczurki, drobne gryzonie, a większe porcje mięsa jadali rzadko, zjadając je w stanie surowym, nie znając jeszcze ognia. Jednak wraz z jego odkryciem dieta żyjących wtedy ludzi zaczęła się zmieniać. Jeszcze większą rewolucją niż odkrycie ognia było udomowienie zwierząt i czerpanie korzyści z uprawy roli, głównie zbóż bogatych w węglowodany. Próchnica nie jest jednak chorobą związaną tylko z gatunkiem ludzkim. W badaniach paleontologicznych została odkryta także u ryb 570 do 250 milionów lat, roślinnożernych dinozaurów. Próchnicę zębów miały także niedźwiedzie i inne dziko żyjące zwierzęta. Prawdopodobnie również było to związane z dietą bogatą w węglowodany. W Kolumbii wśród łowców zbieraczy częstość próchnicy była prawie bliska zeru, natomiast wraz z pojawieniem się pierwszych rolników nastąpił gwałtowny wzrost zachorowania na próchnicę sięgający aż 76%. Jeden z badaczy, Caselli, zwrócił uwagę na stopniowy wzrost częstości próchnicy od czasów neolitycznych do współczesnych, który nastąpił około 4500 lat przed naszą erą wraz z rozwojem rolnictwa, szczególnie upraw różnych gatunków zbóż bogatych w węglowodany, takie jak skrobia. Z kolei bardzo niskie wskaźniki próchnicy od 0,04, czyli 0,04% do 0,3% zachowały mieszkańców Chin, z czym związana była także dieta tamtejszej ludności bogata w proso, sorgo i ryż, zawierające więcej białka. Używając badań izotopowych stwierdzono, że u Majów osoby o niskim statusie społecznym żywiące się głównie kukurydzą bogatą w węglowodany miały wyższy wskaźnik zachorowania na próchnicę niż osoby o wyższym statusie spożywające pokarmy mięsne i wysokobiałkowe. Za pomocą promieni rentgenowskich wykazano obecność próchnicy także u mumii sprzed 1500 lat przed naszą erą. Za główny powód odsetka wzrostu chorych na próchnicę w starożytnym Egipcie uznaje się także wysokie spożycie chleba bogatego w węglowodany, do tego zawierającego dużą ilość zanieczyszczeń. Szacunki według piśmiennictwa podają, że w czasach antycznych średnia częstość próchnicy wynosiła od 4 do 15%, natomiast w średniowieczu już ponad 17,5%. Głównym pożywieniem tamtejszej ludności były podobnie pokarmy bogate węglowodany, takie jak chleb, warzywa, natomiast bogate w białko, mięso czy ryby należały do rzadkości. Starożytny lud, który w czwartym tysiącleciu stworzył wysoko rozwiniętą cywilizację na terenie Mezopotamii, Sumerowie wierzyli, że za proces niszczenia zębów odpowiadają tak zwane robaki zębów, jakie ukrywając się pod powierzchnią stworzyły sobie przestrzeń do życia, czego konsekwencją był późniejszy ból zęba. Przekonanie to utrzymywało się w Europie aż do końca XVIII wieku. Metody leczenia próchnicy według papirusów Ebersa, spisane w 1550 roku przed naszą erą, zawierają informacje na temat metod leczenia związanych z bólem zębów, podając sposoby zapobiegania przy użyciu oliwy z oliwek, cebuli, fasoli czy daktyli oraz inne składniki, na przykład surowe ciasto, miód, kadzidła czy nasiona kopru. W Chinach w II wieku przed naszą erą ubytki próchnicowe wypełniano już amalgamatem srebra po dewitalizacji miazgi zębowej z wykorzystaniem arsenu. Zawód dentysty znany był już w starożytnym Egipcie, Rzymie, Fenicji i ówczesnej Italii i nazwisko Hesyre, żyjącego między 3000 a 2600 rokiem przed naszą erą, widnieje do dzisiaj na ścianie jednego z grobowców. Hesyre był naczelnym dentystą i lekarzem faraona Djesera. W egipskich żuchwach znaleziono ślady, które świadczą prawdopodobnie o wykonywanych także zabiegach stomatologicznych, takich jak ekstrakcje zębów czy wypełnianie ubytków próchnicowymi bląpami. Równocześnie ważną częścią leczenia stanowiła magia i lecznicze rytuały. Wielu w kulturach od tysięcy lat stosowano naturalne sposoby dbania o zęby. Zamiast szczoteczek do zębów używano naturalnych substytutów, a według badaczy pierwsze szczoteczki do zębów miały formę gałązek. Znane były już 3500 lat przed naszą erą w Babilonie. Stosowali je także Grecy, mieszkańcy Rzymu. W Chinach, w Japonii już 1600 lat przed naszą erą używano gałązek drzew i krzewów, które spełniały podwójną rolę. Jeden koniec takiej gałązki służył jako szczoteczka do zębów, natomiast drugi jako wykałaczka, jakie pochodziły najczęściej z aromatycznych drzew. Ich dodatkową funkcją było odświeżanie oddechu. Gatunki drzewa herbacianego, arakowego, meli indyjskiej, orzecha włoskiego należały do najczęściej wykorzystywanych roślin służących do higieny jamy ustnej. Ludność afrykańska zamieszkująca tereny na południe od Sahary, jak również mieszkańcy Senegalu, do dzisiaj stosują patyk do żucia i czyszczenia zębów. Pierwszą szczoteczkę do zębów o znanym nam dzisiaj kształcie stworzył w 1870 roku William Addis. Współcześnie jednak nadal produkuje się gałązki do czyszczenia zębów, głównie z drzewa arakowego, określany jako mizwak, używany już przez Babilończyków czy Japończyków, a obecnie jest on bardzo popularny wśród ludności Azji i Afryki. Jest to naturalny substytut szczoteczek do zębów, zalecanych również przez Światową Organizację Zdrowia i coraz bardziej popularny podobno w Europie. Dodatkowo wykorzystuje się także ekstrakty z drzewa arakowego ze względu na ich właściwości antybakteryjne. Pasty do zębów już w starożytnym Egipcie i Grecji były znane, także ich receptury, w skład w których chodziły zioła, miód, a także suszone części zwierząt. Wielu uczonych, lekarzy i filozofów na przestrzeni wieków zajmowało się problemem próchnicy zębów. Jeden z pisarzy, filozof grecko-rzymski Celsus, żyjący w II wieku, uważał, że plamy próchnicowe należy zeskrobywać, natomiast chory ząb przykrywać płatkami róży, przepłukać jamę ustną potem winem. Metoda ta używana była również aż do XVIII wieku. Cornelius Soligen w XVII wieku zalecał wypalanie ubytków próchnicowych rozżarzoną sodą, wypełnianie ich złotem, srebrem lub ołowiem. Francuski lekarz żyjący w XIV wieku, Guy de Chalic, uważał, że ubytki próchnicowe należy wypełniać mastyksem i mirą. Określił on także do dziś obowiązujące wytyczne dotyczące higieny jamy ustnej. Francuski lekarz zalecał zasady dotyczące prawidłowych nawyków w zakresie higieny, czyli należy unikać żywności, która zalega w jamie ustnej, żywności lub napojów, które są zbyt gorące lub zbyt zimne, nie należy gryźć rzeczy, które są zbyt twarde, unikać pożywienia, które może zostać między zębami, dla przykładu podawane są figi oraz słodyczy. Unikać pożywienia, o którym wiadomo, że jest szkodliwe dla zębów i należy czyścić zęby po posiłku. Zalecana była także mieszanina do czyszczenia złożona z miodu, palonej soli i octu. I za chwilę opowiem o przyczynach próchnicy. Skonstruowania pierwszego mikroskopu w 1683 roku zaczęto obserwować strukturę nalotu nazębnego. Antoni van Leeuwenhoek, obserwując własną płytkę nazębną przy użyciu mikroskopu, zwrócił uwagę na pokrywające ją bakterie. Miller w swojej książce w 1881 roku pod tytułem Mikroorganizmy jamy ustnej dyskutował nad teorią występowania tzw. płytki niespecyficznej. Według niej każdy z drobnoustrojów występujących w jamie ustnej może przyczynić się do rozwoju próchnicy. Przeciwieństwem zaproponowanej przez tego uczonego teorii płytki niespecyficznej była następna teoria płytki specyficznej, zaproponowana w 1979 roku, według której tylko nieliczne drobne ustroje zasilające jamę ustną zdolne są do wywoływania zmian próchniczych. Za cechy różnicujące drobne ustroje od tych, które nie powodują zmian próchnicowych, uznawano zdolność tworzenia płytki nazębnej, brak wrażliwości na czynniki obronne gospodarza, a także okoliczności towarzyszące, czyli rozwój zapalenia czy inne choroby jamy ustnej, takie jak paradontoza, choroby przyzębia i różnego rodzaju urazy. Uznano, że najbardziej efektywnym sposobem leczenia zmian próchnicowych będzie całkowita ekstrakcja. Kolejną hipotezą, którą zaproponowano w 1991 roku, była teoria płytki ekologicznej opisana w pracy Cukier, Florek, PH i mikrobiologiczna homeostaza w płytce nazemnej, jaka łączyła w sobie obie teorie wspomnianych płytek specyficznej, niespecyficznej, głosząc występowanie równowagi między mikroorganizmami flory fizjologicznej a potencjalnymi patogenami. Kluczowe dla zachowania równowagi były również zmiany środowiska związane z obniżeniem pH, co jest bardzo ważne, a odbywa się po spożyciu cukru, który ulega fermentacji, prowadząc do przesunięcia stanu równowagi w stronę bakterii inicjujących rozwój próchnicy. Spadek pH po wprowadzeniu glukozy do środowiska powodował zwiększenie odsetka przeżywalności szczepów bakterii tzw. próchnicotwórczych, do których przede wszystkim należy Streptococcus mutans i Lactobacillus casei, które zwiększają ryzyko aż do 180 razy w porównaniu z pH, które jest wyższe, czyli 7. Zjawisko jest związane ze zdolnością bakterii do przeżywania w niskim pH na drodze wykształcenia odpowiednich mechanizmów adaptacyjnych. Z kolei obecność w środowisku skrobi może stanowić czynnik inicjujący wzrost pałeczek kwasu mlekowego. Zaobserwowano 200-krotny wzrost przeżycia bakterii rodzaju Lactobacillus w środowisku skrobi w porównaniu do ich ilości przy braku tego substratu odżywczego. Uważa się, że zwiększenie w środowisku odsetka bakterii probiotycznych może jednak stanowić barierę ochronną przed udziałem szczepów próchnicotwórczych. Większy rozwój badań nad próchnicą przyniosło dwudziestolecie międzywojenne. W 1924 roku angielski mikrobiolog Clark jako pierwszy opisał gatunek bakterii właśnie Streptococcus mutans zlokalizowanych na powierzchni zębów zajętych procesem próchnicowym. Bezpośrednich dowodów na udział poszczególnych gatunków bakterii i rozwój próchnicy dostarczył z kolei Case dopiero w 1960 roku, który wykazał, że tylko niektóre mikroorganizmy posiadają zdolność inicjowania zmian próchniczowych, co zdobył te doświadczenia na zwierzętach. Dodatkowo zaobserwował, że chomiki leczone antybiotykami, takimi jak penicylina, erytromycyna, wykazywały mniejszą podatność na próchnicę. Według współczesnej definicji przedstawionej przez Światową Organizację Zdrowia, jeszcze raz przypominam, próchnica jest to proces patologiczny pochodzenia zewnątrzustrojowego, który prowadzi do odwapnienia i rozpadu twardych tkanek zęba. Należy równocześnie pamiętać, że jest to choroba wieloetapowa i wieloczynnikowa, do której wystąpienia konieczne są różne czynniki, wśród których wyliczane są nawyki żywieniowe, spożywanie cukrów, zwłaszcza sacharozy, glukozy i fruktozy, obecność w jamie ustnej bakterii rozkładających węglowodany z diety właśnie do kwasów, czyli Streptococcus mutans, a także podatność na chorobę próchnicową, w tym stan układu immunologicznego i predyspozycje genetyczne oraz czas działania kariogennych cukrów w jamie ustnej. Najczęstszą chorobą jamy ustnej u dzieci, jak wspominałam, jest właśnie próchnica zębów. Występuje ona pięciokrotnie częściej niż druga najczęstsza choroba stwierdzana u dzieci obecnie, czyli astma. Oprócz utraty zębów, próchnica może prowadzić również do zaburzeń mowy, trudności w przeżuwaniu, zaburzeń żołądkowo-jelitowych, czy prowadzić do niskiej masy urodzeniowej dziecka. Podatność zębów mlecznych na próchnicę kształtuje się już w okresie płodowym i niemowlęcym, zarówno przed wyrżnięciem zębów, jak i 2-3 lata po ich pojawieniu się w jamie ustnej. W tym czasie powstaje szkliwo zębów i ustalany zostaje jego skład, od którego uzależniony jest późniejszy rozwój choroby. Nieprawidłowe odżywianie się matki w okresie ciąży, choroby przebyte w tym czasie, przyjmowane leki stanowią kolejne czynniki zwiększające ryzyko powstania próchnicy u dzieci. Niemniej ważnym momentem są narodziny. Wiadomo, że podczas cięcia cesarskiego ekspozycja na drobnoustroje pochodzące od matki jest znacznie mniejsza w porównaniu z porodem naturalnym, w wyniku czego powstają nowe nisze, które zasiedlać mogą drobnoustroje właśnie próchniczotwórcze, między innymi takie jak Streptococcus mutans. Szczególny rodzaj próchnicy dotyczy zębów mlecznych. Wymieniana jest tak zwana próchnica wczesna, związana z obecnością co najmniej jednego zęba mlecznego usuniętego albo wypełnionego z powodu ubytku. Wczesna próchnica dziecięca dotyczy dzieci przed ukończeniem 6 roku życia. O charakterze powstawania zmian ubytkowych zwłaszcza dotyczy to wargowej powierzchni górnych siekaczy. Wyróżnia się także ciężką postać próchnicy zębów mlecznych, charakteryzującą się bardzo gwałtownym przebiegiem, jaka jest wynikiem kilku oddziałujących na siebie elementów. Obecność dużej ilości węglowodanów w pożywieniu oraz tworzenie płytki nazębnej zawierającej wspomniane mikroorganizmy, które produkują kwasy przez fermentację cukrów, skutkuje obniżeniem pH w jamie ustnej, demineralizacją szkliwa i powstawaniem próchnicy, i za chwilę opowiem jeszcze o objawach, leczeniu i profilaktyce. Pierwszym widocznym klinicznie objawem utraty substancji mineralnych jest biała plama próchnicowa. Jeśli nadal utrzymuje się przewaga demineralizacji, dochodzi do progresji, czyli powstania ubytku próchnicowego, przy czym warto zaznaczyć, że do czasu powstania ubytku proces jest w pełni odwracalny. Takie czynniki jak twardość zębów, która jest zależna od mineralizacji szkliwa i zębiny, wpływa na odporność zębów, na działanie czynników zewnętrznych, zwłaszcza kwasów. Bardzo ważne znaczenie w mineralizacji mają takie pierwiastki jak wapń, fosfor, fluor i witamina D. Chociaż w podatności zębów na zmiany próchnicowe odgrywa także dużą rolę budowa anatomiczna zębów i takie cechy jak bruzdy, dołki na powierzchni zębów, które utrudniają skuteczne czyszczenie. Pewną rolę odgrywają także ustawienia zębów. Wymieniane są wady zgryzu, zęby zachodzące na siebie, utrudniające skuteczne czyszczenie. W rozwoju próchnicy odgrywają rolę różne czynniki, począwszy od wspominanych już bakterii próchniczotwórczych poprzez nieodpowiednie żywienie oraz środowisko wewnętrzne jamy ustnej zależne od śliny. W tym dużą rolę odgrywa prawidłowa higiena jamy ustnej, ale także podkreślany jest czas działania kwasów na tkankę zęba oraz wspomniana podatność tkanek zęba na zmiany próchniczowe i odpowiednia higiena jamy ustnej, obejmująca nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim zachowania higieniczne. Wśród kariogennych albo próchniczotwórczych bakterii wymieniany jest szczególnie już wspominany Streptococcus mutans, ale także Lactobacillus, jakie przylegając do zębów tworzą płytkę nazębną, wytwarzają kwasy w procesie rozkładania cukrów, jakie osłabiają strukturę zębów, wypłukując z nich wapń, fosfor i fluor. Do metabolizmu bakteryjnego konieczne jest spożywanie substancji niezbędnych dla życia bakterii, do ich metabolizmu, do których należą cukry, zwłaszcza cukry proste, czyli glukoza, fruktoza, sacharoza, maltoza, które najszybciej przekształcane są przez bakterie w kwasy. Obniżenie pH w jamie ustnej, głównie w płytce nazębnej poniżej 5,5 pH, stanowi już wstępną fazę do demineralizacji szkliwa, częstotliwość posiłków, a zwłaszcza podjadanie między głównymi posiłkami oraz rodzaj i konsystencja pokarmów. Szczególnie wymieniane są produkty lepkie, kleiste, które oblepiają zęby, wydłużają czas działania kwasów na zęby. Oczywiście ślina tworzy środowisko wewnętrzne jamy ustnej, której główne funkcje to nie tylko oczyszczanie zębów, ale również neutralizacja kwasów, remineralizacja szkliwa i osłabienie działania bakterii. W czasie snu maleje ilość wydzielanej śliny, dlatego bardzo osłabione są funkcje ochronne. Ważne znaczenie także ma czas działania kwasów na tkankę zęba. Zakwaszenie płytki nazębnej po spożyciu węglowodanów, jakie trwa około 30 minut, po czym są one prawidłowo neutralizowane przez ślinę. Aby mogło dojść do regeneracji tkanek zęba, pH w jamie ustnej musi być powyżej 5,5 pH przez dłuższy czas, czyli minimum 1 do 2 godzin. Dlatego między innymi nie należy podjadać między głównymi posiłkami. Bakterie produkujące kwasy, jak i częste spożywanie cukrów ulegających fermentacji, mniejsze wydzielanie śliny oznacza po prostu osłabioną funkcję ochronną śliny, czyli wydzielanie i skład śliny, środki antybakteryjne, takie jak ksylitol, ale przede wszystkim higiena jamy ustnej, fluorki, ale także właściwa dieta prowadzi do równowagi między występującymi czynnikami chorobotwórczymi a ochronnymi, co zapewnia zdrowie zębów. Próchnica jednak nie jest tylko chorobą zębów. Bakterie próchnicze i ich toksyny mogą być przenoszone nie tylko przez krew, ale chłonkę, powodując choroby innych narządów, zarówno serca, naczyń krwionośnych, nerek, stawów, trzustki czy innych narządów, czyli zarówno leczenie, jak i zapobieganie to przede wszystkim codzienna higiena jamy ustnej, właściwe odżywianie i wspomniane już czynności profilaktyczne, a przede wszystkim codzienna higiena jamy ustnej, właściwe kontrolne wizyty u stomatologa co najmniej 1 do 2 razy w roku, także profesjonalne zabiegi w gabinecie stomatologicznym, gdzie wymieniane są piaskowanie, skaling czy lakierowanie, co wszystko można zaliczyć nie tylko do czynności leczniczych, ale profilaktycznych. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o próchnicy. Jeszcze w dekadzie życzę błogosławionych świąt, zwłaszcza niedzieli Miłosierdzia Bożego. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.